Podkarpacie odwiedza rocznie 1 milion turystów, a sąsiadującą Małopolskę aż 12 milionów. Już w 1993 roku powstał Euroregion Karpaty, który miał wspólnie promować kraje karpackie. Tak jednak się nie stało. Teraz, dzięki dofinansowaniu ze Szwajcarii, jest szansa na powstanie marki karpackiej. Wszystko co najlepsze. Dobre hotele, tradycyjne jedzenie, karpackie wino, atrakcje turystyczne będzie pod jednym szyldem. Karpaty, sprzedawane w całej Europie. To może rozruszać gospodarkę w tym nieco zapomnianym kawałku Europy. W tej chwili trwają przygotowania do powstania marki. Biznesmeni, hotelarze, rozmaite stowarzyszenia jeżdżą do Szwajcarii po inspirację oraz by nawiązać kontakty, a z drugiej strony inwestuje się pieniądze w rozwijanie lokalnej przedsiębiorczości. Ludzie szukają dobrze płatnej pracy. Młodzi opuszczają region. Jest szansa, żeby to się zmieniło dzięki pomocy funduszy szwajcarskich. Zapraszam do wysłuchania reportażu Hanny Bogoryja-Zakrzewskiej pod tytułem Pomysł na Karpaty.
Reportaż w radiowej jedynce.
Każdy, kto przyjeżdża właśnie z innych regionów Polski, mówi, że o, Podkarpacie jest piękne. Ja uważam, że Podkarpacie i Małopolska jest najpiękniejsze.
A co pani lubi na Podkarpaciu? Które miejsca?
Na głównych szlakach, w Bieszczadach, no to jest rzeczywiście już zawrót głowy, jest rzeka ludzi, ale wystarczy poszukać tych mniej uczęszczanych i ślady łapy niedźwiedzia i cisza wokół. Jest dziko, no to nie wiem, może to rzeczywiście jako dziki zakątek kraju promować.
Taki ma pomysł na promocję regionu jego mieszkanka Krystyna Szczerbiak. O skutecznej promocji marzy też Antoni Kamiński, uczestnik wielu projektów mających rozruszać Podkarpacie.
Jednym z największych problemów Podkarpacia jest to, że o Podkarpaciu ciągle jeszcze niewiele ludzi wie. Podkarpackie ma zaledwie 1 milion turystów rocznie i 100 tysięcy zaledwie turystów zagranicznych. I teraz można to porównać do sąsiada naszego, Małopolski. Małopolska w tej chwili ma 12 milionów turystów czy gości w tamtym roku. U nas jest powiedzmy Bieszczady czy Wspaniały Łańcuch, Baranów i tak dalej, ale oni mają i Wawel, i Kraków, i Oświęcim, i Wieliczkę, i Tatry i tak dalej, ale nad tym pracują, oni to wypromowali.
Czy jest zatem pomysł na Podkarpacie? Próbuję dowiedzieć się tego w siedzibie Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska.
Z punktu widzenia konsumenta, turysty zachodniego, który ma pieniądze, to jemu ciężko będzie wytłumaczyć i przyciągnąć go na markę podkarpackie, prawda? Podkarpackie przestrzeń otwarta.
Dawid Lasek, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Euroregion Karpaty Polska.
Natomiast Karpaty to już jest coś, co wszyscy kojarzą, bo to jest pojęcie geograficzne dość fundamentalne, jeżeli chodzi o mapę Europy, więc to wszyscy już wiedzą. Jeżeli do tego dodamy tą esencję marki, powiemy tak, kolego, tutaj przeżyjesz reset, prawda? Masz 40 lat, jesteś z wielkiego miasta, wszystko już widziałeś, masz pieniądze, jesteś po trudnym związku, po rozstaniu i tak dalej. Przyjdź, odnajdź sam siebie, spotkaj się na pograniczu kultur, wejdź w tą mistykę karpacką, cofnij się w czasie, wyjdź na połoniny, odkryj przestrzeń w sobie. I to jest wszystko coś, co tak naprawdę tworzy piękną historię, którą można sprzedawać na różne sposoby. A za tym wszystkim można robić twardy, realny biznes. Można sprzedawać drewno karpackie, można sprzedawać wędliny karpackie, sery, wina karpackie. Przecież to są wszystko elementy marki karpackiej. Pod tym się to będzie kryło. My w praktyce wyobrażamy sobie właśnie w taki sposób, że gdzieś za kilka lat czy kilkanaście w sieci sklepów, dajmy na to jakiś X za granicą, no, z pięknego bukowego drewna stylizowany regał z rozetą karpacką, z nazwą Karpatia i tam będą dżemy stały, będą gdzieś tam wisiały wędliny, będzie palinka, będzie wino i tak dalej. I ludzie będą to kupować.
Aby osobiście przekonać się, co może składać się na markę karpacką, wraz z Dawidem Laskiem jadę do Komborni. W małej miejscowości mieści się hotel spa i salon win karpackich.
Witam w Komborni, po prawej jest dwór.
No i piękny staw.
Solna, stawy dookoła, tak. Po prawej stronie mamy basen. Tam dalej sobie stoją konie za stajnią. Tutaj mamy coś, czego według nas w Polsce nie ma, czyli salon win karpacki, gdzie można skorzystać z degustacji czasowych. Godzinna degustacja kosztuje 49 zł. I przez ten czas można sobie degustować około 50 win otwartych, bo w ogóle mamy około 100 win w degustacjach. Z Polski, Słowacji, Czech, Węgier, Rumunii. A to mamy stary Eger, czyli Chardonnay metodą starą, klasyczną, tradycyjną. węgierskie wino, które ma już taki właśnie specyficzny posmak. Prawda? Niekoniecznie musi smakować. Ale właśnie o to nam chodziło. Chodziło nam o to, żeby zebrać wina, które są nie tylko dobre, że nam smakują, tylko są reprezentantami regionu szczepu miejsca. No tak. Nie można porównywać Francji, Włoch, Hiszpanii, Grecji z Polską, Słowacją, Czechami. Inne światło, inna temperatura, inna ziemia, inna skalistość, inna ilość opadów. To jest całkiem coś innego. Co nie znaczy, że nasze jest złe. Tylko to jest tak, jakbyśmy porównywali wódkę z miodem pitnym.
A mi się wydaje, że też inaczej one tutaj smakują. Na tej ziemi, jak się jednak je pije, że
w szczególności do potraw, które są stąd.
Taki sam salon win może powstać w innych krajach Euroregionu Karpackiego, a docelowo może być w Amsterdamie, w Londynie, w Sztokholmie, gdziekolwiek. To jest tak naprawdę kwestia bardzo rozwojowa i to nas cieszy jako Euroregion, że przedsiębiorcy wreszcie, nie tylko samorządy, nie tylko politycy, nie tylko ci ze sfery publicznej, ale po prostu biznesmeni z kilkości podchwycili i wykorzystują te motywy współpracy karpackiej. Na tym polega współpraca. Ma podpisane kilkanaście porozumień, to wino kupuje, dostarcza, oni sprzedają, on kupuje, on dalej sprzedaje i biznes się kręci, prawda? I pieniądz zostaje tutaj, w Karpatach.
Euroregion Karpacki. Co to właściwie znaczy?
Na przykład pierwszy Euroregion, zresztą nazwa Euroregion bierze się, czy wzięła się od nazwy Euregio. To jest pierwszy Euroregion na pograniczu holendersko-niemieckim, siedzibą w Gronau. To był koniec lat 50., kiedy ta struktura powstała. Później ten wzór został powtarzany na wielu innych odcinkach granic. Rzeczywiście w bardzo wielu przypadkach historia euroregionów na zachodzie Europy to historia wielkiego sukcesu. W 1993 roku w Egerze przedstawiciele rządów i administracji państwowych trzech krajów karpackich, Ukrainy, Polski oraz Węgier, powołali właśnie Związek Międzyregionalny Euroregion Karpacki. Euroregion od początku obciążony był pewną wadą genetyczną. Otóż był instytucją stricte polityczną. Nie było struktur prawnych. Raz do roku spotykała się Rada Euroregionu złożona z wojewodów, przedstawicieli ministerstw. Ponarzekali, pomarzyli trochę. Ale to się zmieniło. W 2000 roku, i to już jest ten akt tego przedstawienia, w którym mam przyjemność brać udział, pojawiły się możliwości prawne wykorzystania środków unijnych na granicy polsko-słowackiej i polsko-ukraińskiej. No i wtedy się okazało tak, no kto będzie to wdrażał, nie? Przecież nie ma euroregionu. Euroregion jest wirtualny, nie istnieje. Nie ma ani konta bankowego, ani NIP-u regionu. Samorząd Województwa Podkarpackiego w 2000 roku podjął decyzję o tym, że będzie inicjował powstanie stowarzyszenia, które będzie podmiotem prawnym, będzie skupiało samorządy, ludzi, środowiska. I to stowarzyszenie będzie zarządzać tymi programami. Osiągnęliśmy bardzo dużo, wdrożyliśmy kilkadziesiąt milionów euro, około 400 projektów polsko-słowackich i polsko-ukraińskich za pośrednictwem Euroregionu i ze środków Unii Europejskiej w programach transgranicznych zostało dofinansowanych. Tak naprawdę byliśmy jedynym sponsorem współpracy transgranicznej. Ale jesteśmy też beneficjentem, czyli szukamy też szansy jako stowarzyszenie, jako organizacja pozarządowa na rozwój, na realizację swoich celów, czy strategii, czy misji poprzez pozyskiwanie środków zewnętrznych. I mieliśmy kontakty robocze, ale nie mieliśmy pieniędzy na to, żeby współpracować z obszarem alpejskim, któremu się bacznie przyglądaliśmy, ponieważ oni mieli program alpejski, program finansowany przez Unię Europejską właśnie dla obszaru górskiego. I wtedy pojawił się szwajcarsko-polski program współpracy, czyli ten instrument czy mechanizm kompensacyjny, który Szwajcaria winna była uruchomić na rzecz nowych państw członkowskich. I błyskawicznie, po takiej krótkiej burzy mózgów na Radzie, zaproponowaliśmy system grantów właśnie na współpracę alpejsko-karpacko lub szwajcarsko-polsko. Nasz projekt czy program nazywa się Alpejsko-Karpacki Most Współpracy i jest dofinansowany w ramach szwajcarsko-polskiego programu współpracy. Po stronie polskiej odpowiada za koordynację, wdrażanie tego programu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
Czy wszyscy biznesmeni tak szybko po tych wizytach studyjnych w Szwajcarii podchwytują te pomysły, te inspiracje, tak jak tutaj w Komborni?
Potrafimy dzięki temu wyjazdowi sobie rozmawiać. To już jest bardzo dużo. Każdy się śmieje, kiedy mówię, że jak gdziekolwiek w okolicy wybuduje się nowy hotel albo to się nowa dobra restauracja, to jestem szczęśliwy. Jak to? Przecież masz tutaj konkurencję. Będzie... Jest super. Dzięki temu to miejsce będzie lepiej promowane. Dzięki temu ktoś przyjedzie do mnie, pójdzie do nich i to jeszcze raz może jeszcze wróci. Siła, moc przekazu i promocji jest zmultiplikowana. Dojeżdżając jadąc przez Szwajcarię, mamy reklamy, czy billboardy, czy materiały o regionie. Dopiero jak wjedziemy do regionu, mamy reklamy, informacje o poszczególnych ofertach. Czyli nie ma 10 billboardów, 10 tablic, hotel taki, siaki, owaki, taka inna miejscowość. Tylko mamy po prostu dolina.
Decydować będą takie przykłady jak twój, sukcesy jak twój, nawet lokalne i miejsca praktyczne, gdzie my przywieziemy gości z zagranicy, przywieziemy, nie wiem, marszałków, starostów z różnych krajów i oni powiedzą, aha, tu mamy Karpaty w jednej butelce, można powiedzieć, symbolicznej, tak? I to jest wzór pewien, to jest jak wzór chemiczny, on jest powtarzalny. Jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie walory karpackie, które są unikatowe, nie? A to są walory kulinarne, walory, jeżeli chodzi o jakieś usługi, produkty, destynacje turystyczne. Jeżeli wyselekcjonujemy te najlepsze praktyki, dotrzemy do tych klientów zachodnich właśnie z jedną esencją, z jednym komunikatem, no to za kilka lat będziemy mieli boom na Karpaty.
Proszę bardzo.
To pani zacznie od tej suchej kiełbasy albo od tej markowskiej. Taka najbardziej popularna i najwięcej tego się sprzedaje. No.
Karpaty mają przyciągać turystów nie tylko widokami, winem, ale i smakami tradycyjnych wyrobów. We wsi Markowa Jan Fołta z rodziną robi nagradzane na wielu konkursach wędliny.
W Warszawie widziałem w sklepie na wystawie kartkę. Myślałem, co tam pisze? Tam pisze wędzone prawdziwym dymem. Wszystko wędzimy prawdziwym dymem, nawet nam to nie przyjdzie do głowy, żeby pisać takie coś, nie?
Dlaczego akurat ze szwajcarskich pieniędzy maszyny trzeba było kupić?
No to była propozycja, żeby możliwość skorzystania z tego funduszu szwajcarskiego i podjęliśmy temat i otrzymaliśmy już pieniądze i zakupiliśmy tę maszynę. Czy byśmy mieli maszyny, tylko że te maszyny już były bardzo przestarzałe, już po prostu się nie opłaciło ich remontować, także chcieliśmy skorzystać z maszyn nowych.
Te maszynie można ustawić czas mieszania, temperaturę mieszania, szybkość mieszania, obroty mieszania, no wszystko. A przedtem było to ręcznie, w lewo miesza, potem miesza w prawo i wyłącza się też ręcznie.
No to jest właśnie fundusz promocji lokalnego eksportu. Ktoś produkuje kiełbasę i mówi do nas tak, okej, ja bym tą kiełbasę mógł produkować jeszcze lepszą, a jakby ona była lepsza, jak wy mi pomożecie, to znajdę na przykład odbiorców na Słowacji, na Węgrzech, nie wiem, w Niemczech. I mówię, okej, jeżeli tak twierdzisz, to dostajesz pieniądze na tą maszynę, na nową linię technologiczną, sprzedawaj tą kiełbasę. I to jest oczywiście przykład z jednej branży, ale on jest powtarzalny. Znaczy to firmy meblarskie, ciastkarnie, tak jak na przykład w Jarosławiu. To są wszystko działania zorientowane na sprowokowanie jakiegoś tam trendu, czy nawet mody na tą współpracę po to, żeby pozyskiwać tych partnerów zagranicznych, żeby sprzedawać to, co się tu produkuje.
Tutaj generalnie nie ma kapitału, trzeba przyznać. Więcej jest chyba tego entuzjazmu jakiegoś takiego i jakiegoś samozaparcia, że bardzo się chce to zrobić i te trudności próbuje człowiek przezwyciężyć, ale tego kapitału brakuje.
Mirosław Pytko, właściciel sklepu ze zdrową żywnością.
To jest cały segregator z dokumentacją z tego projektu. To jest projekt, jak sobie tego nazwałem, kukuryku.pl, żywność taka jak dawniej, produkty lokalne, regionalne, tradycyjne i ekologiczne. Sklep, ale także punkt do edukacji konsumenta. No taki sklep, ludzie z branży mówią, minimum to rok, a najlepiej to 2 lata i wtedy on zacznie jakieś przynosić korzyści. No powoli pewno przestanę dopłacać. Stali klienci.
A co pani najczęściej tu kupuje?
Chleb na zakwasie z mąki żytniej. No i oprócz tego warzywa takie ekologiczne.
Ale pewnie ma pani niedaleko tutaj.
No tak, no jestem z tego osiedla. No. Ale moi rodzice z drugiego końca miasta też przyjeżdżają na zakupy, bo już się też tak przyzwyczaili.
Ciągle nam przyświeca, żeśmy podnosili jakość życia i dobrobyt mieszkańców Karpat, bo z tym jest bardzo źle. Bardziej aktywni ludzie po prostu nie mają tu nic do roboty i wyjeżdżają, bo nie ma perspektyw, no to prowadzi wprost do degradacji. I my tę degradację chcemy w jakiś sposób powstrzymać, pokazując z drugiej strony ten wielki potencjał i zapraszając do tej karpackiej przygody no, wszystkich aktywnych.
Pomysł na Karpaty to także pamięć o przeszłości tego regionu. Dlatego zespół Rochy z Sędziszowa Małopolskiego, kierowany przez Krystynę Szczerbiak, również skorzystał z grantów.
W zespole to jest 130 osób. To są dwie grupy dziecięce taneczne, to jest grupa gimnazjalna, to jest taka grupa reprezentacyjna tak zwana, to jest młodzież szkół średnich i studenci. I od 8 lat działa taka grupa obrzędowa seniorów,
która powstała zupełnie spontanicznie. Zaczęli do mnie po prostu przychodzić ludzie z miasteczka, bo to jest małe miasteczko, 7-tysięczne, gdzie mieszkańcy to wywodzą się ze wsi. I oni właśnie bardzo by chcieli jakoś przypominać te tradycje, które jeszcze tam gdzieś mają, jeszcze tkwią w ich pamięci. No i ta grupa tak się zawiązała, no w takim małym miasteczku to rochy już coś znaczą, już są znane.
Na no lepiej popiół.
Jak pan obserwuje ich, to dlaczego oni tutaj tak przychodzą? Co ich tak pociąga?
Spełnienie się dzieci w folklorze naszym, żeby coś pokazać, żeby zaistnieć na naszej scenie. No, być gwiazdami chcą.
Stowarzyszenie w ogóle weszło w ten projekt ze względu na chęć nawiązania współpracy i zdobycia doświadczeń w dziedzinie ochrony i kultywowania folkloru od organizacji no, dużo bardziej doświadczonej, bo my istniejemy 14 lat, a nawiązaliśmy kontakt z organizacją czeską Dom Dzieci i Młodzieży w czeskim Cieszynie, który funkcjonuje już od 60 lat. O czego się dowiedziałam?
Nowego.
Nowego dla nas to, że oni aktywizują rodziców dzieci. Organizują również imprezy takie towarzyszące dla rodziców. Przez to tych rodziców integrują, pozyskują do pracy w zespole. U nas to w małym zakresie się odbywa, ale tu u nas po prostu rodzice najczęściej, wyjątki się zdarzają, ale po prostu przysyłają dziecko na zajęcia, mam wolne. Dowiedzieliśmy się również od nich tego, że oni bardzo niechętnie stylizują ten folklor. Jak kostium, to zero makijażu u tancerza. Jak muzyka, to taka prawdziwa, na oryginalnych instrumentach. I to się tam podoba. Jest w ogóle publiczność, jest olbrzymia tam na tych występach. To jest bardzo dużo rodzin, przyjaciół, zaprzyjaźnionych ludzi z członkami zespołu. Przez to, to się ta widownia się robi taka duża, ciepła, przyjazna. Nas łatwiej się sprzedaje albo w innym regionie Polski, albo za granicą.
Zastanawia mnie jedna rzecz, że trzeba było aż tego projektu Alpejsko-Karpacki Most Współpracy, żeby móc wcielić w życie to, o czym pani mówi.
Na pewno jest kwestia pieniędzy, żeby to zrobić w taki sposób staranny, jak myśmy to zrobili, bo gdzieś tam zawsze jeżdżąc na festiwale czegoś się uczyliśmy, ale to było takie powierzchowne.
Euroregion jest ciągle w fazie budowania marki karpackiej. Czy warto to robić i jak długo to potrwa? Dawid Lasek, wiceprezes Euroregionu Karpaty Polska i Antoni Kamiński, pomysłodawca wielu projektów, nie mają wątpliwości.
Gdybym miał w trzech słowach, nie tylko zdaniach, powiedzieć, o co nam chodzi, to nam chodzi o, po pierwsze, żeby do nas przyjeżdżali turyści i zostawiali pieniądze w Karpatach, na Podkarpaciu, od tego jest Euroregion. Po drugie, żeby w ślad za tymi turystami przyjeżdżali inwestorzy, inwestowali tutaj, tworzyli miejsca pracy. I po trzecie, żeby tutaj zostawali ludzie, bo podstawowym problemem Euroregionu Karpackiego, niezależnie od tego, czy to są północna, czy jest to północna Rumunia, wschodnia Słowacja, czy południowo-wschodnia Polska, jest to, że uciekają młodzi ludzie.
Jak to szybko się zmieni? No myślę, że już zostało tak dużo zrobione z zewnątrz, prawda? Mówimy o Unii, o wszystkim, że w tej chwili to zależy naprawdę od nas samych.
Audycja współfinansowana przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Przygotowana we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju.
Był to reportaż Hanny Bogoryja-Zakrzewskiej pod tytułem Pomysł na Karpaty.